Po co ty czytasz? Po co ty studiujesz? Mnie pytano bardzo często, po co ci to? To jest dla mnie, to jest mój sukces. Ja to lubię i ja to chcę robić. Po co ci to? A tam na przekór innym. Więcej mi herbatki? Więcej chyba.
Nieprzypadkowi studenci. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Talerzyk na herbatkę. Mój kot to jest raz z magistrem i dwa razy licencjatem. Siedział na książkach u mojej córki i siedział na książkach mnie. On po prostu, jak już widział, że człowiek jest zmęczony, siadał na klawiaturę i trzeba go było pomiziać, pobyć z nim, chwilę odpocząć i wtedy można było dalej pracować. Moje studiowanie zaczęło się od takiej bardzo prozaicznej rzeczy. W 2015 roku zaczęłam oglądać seriale. I te seriale stwierdziłam, były głupie. Żebym ja musiała wstać wieczorem późno oglądać serial do pierwszej, czasem drugiej, bo nie obejrzałam jakiegoś odcinka, bo pracuję, dla mnie to była zgroza. Więc pomyślałam, coś trzeba robić innego. Zapytałam swoje dzieci, czy mają jakieś wnuki. Powiedziały, że nie. Mówię, to idę na studia. I mając 50 lat, zapisałam się na filologię polską. Ten kierunek studiowała moja córka, skończyła, już rok minął. Więc pomyślałam, to może ja zacznę, może skończę jakieś studia wyższe. Pracuję na uczelni w jednym z zakładów dydaktycznych jako sekretarka. Mając 10 lat, myślałam, żeby być nauczycielką języka polskiego. Tak mi się to podobało. Mając 11, myślałam tak samo. Ale już jak miałam 12, już tak nie myślałam. Mieszkałam na wsi, na takim. Nie wiem dlaczego, ale już tak nie myślałam. Ale do tej pory z moją wychowawczynią z trzeciej klasy mam kontakt. To jest wspaniałe. Ona potrafi tak fajnie mówić o kulturze, o tym, kim jesteśmy. To ona mi tak trochę zaszczepiła tego wszystkiego, żeby iść dalej. Chodź, Mysiu, chodź. Chodź, Mysiu, chodź.
To był pomysł mojego męża, żeby studiować filozofię, która się pojawiła w Białymstoku kilka lat wcześniej. W 2014 roku był jakiś kryzys na uczelniach odnośnie humanistyki i w Białymstoku była taka akcja wspierana przez profesorów filozofii w obronie humanistyki, ale też w obronie filozofii na Uniwersytecie Białymstoku, bo ona miała być już zamykana. W klubie mojego męża była właśnie taka akcja połączona z koncertem. Tam płomienne przemówienia profesorowie wygłaszali, namawiając ludzi, zachęcając do tego, żeby jednak tego kierunku nie zamykać. No i tak wtedy nas to mocno ruszyło, więc żeśmy już nie we dwoje, tylko we troje, czyli mój mąż, ja i nasz syn najstarszy, żeśmy się zrekrutowali na te studia. Czas pokazał, zweryfikował szybko, że panowie moi nie mają na to czasu. Niestety praca wymaga tego, żeby być dostępnym non-stop. Syn zrezygnował bardzo szybko z tego względu. Mąż jeszcze przez miesiąc próbował, naprawdę próbował, ile mógł, siły w to wkładał, no ale też nie dał rady tego pogodzić. A ja sobie mogłam pozwolić na te studiowania. Właśnie skończyłam pracę w zawodzie szefa kuchni i właściciela restauracji. Zostałam bez pracy, ale w takim sensie pozytywnym, bo tego chciałam, na to mi pozwoliło życie, właśnie mąż się zajął pracą. Dlatego wytrwałam i dokończyłam. Choć to wcale nie było proste, bo przyznać trzeba, że każda sesja to była okupiona wielkimi nerwami. Czy ja sobie w ogóle poradzę? Mam lat 52, więc pierwszy raz studiowałam. Wcześniej byłam tylko ze średnim wykształceniem. Jestem technikiem sztuk plastycznych. Po liceum zajęłam się małżeństwem, rodziną, wychowywaniem dzieci. Dzieci mam troje i potem odeszło w niepamięć wszelkie pomysły na jakieś tam wykształcenie, no bo było co robić w życiu. No ale już w tej chwili jesteśmy sami. Mogę się naprawdę zająć tylko sobą. Studiuję na magisterium dwuletnim filozofii. Skończyłam 2 lata temu licencjat.
Nie chciało się, taka prawda, to zawsze można jakoś tam wytłumaczyć, że to rodzice, czasy, bo to 90. rok, ta transformacja, potem żona, dzieci, rodzina. Mam dwóch braci, którzy są po studiach, obaj młodzi. No i ja zawsze, jak to w rodzinne spotkanie, to mówię, wy jeszcze zobaczycie. Ja też skończę studia. Taka wesoła atmosfera się robiła i oni mówią, że oni są pewni, że tak będzie. I jak przyszło co do czego, przeczytałem o tych studiach, no to myślę, a nie, ale powiedziałeś, że skończysz. No, a, spróbuję, pewno się nie dostanę. Bo tamta matura to taka była, jaka była. A tu się okazało, że przyjęli. Mam 48 lat, jestem z zawodu technikiem, można powiedzieć rzeźnikiem, bo przetwórstwo mięsne. W tej chwili pracuję w firmie kurierskiej. Jestem studentem drugiego roku, drugiego stopnia historii na Uniwersytecie w Białymstoku.
Jako pierwsi tutaj w tej części Polski, w naszym mieście, my, Wydział Historyczno-Socjologiczny, zaproponowaliśmy tę ofertę.
Profesor Wojciech Śleszyński.
W tej chwili jest niezwykle modne hasło mówiące o kształceniu ustawicznym, ale tak naprawdę wymagania naszego życia, szybko zmieniający się świat, zmusza nas do ciągłego uczenia się, do podnoszenia kwalifikacji i ten pomysł, żeby te osoby, które z różnych powodów nie zdążyły lub może nie chciały zrobić studiów, w tej chwili dać im szansę, żeby spróbowały w grupach specjalnie dla nich przeznaczonych, czyli 40+. Z założenia zakładaliśmy, że te grupy będą mieszane, bo oczywiście nie chcieliśmy absolutnie tych osób zamykać w getcie. Kontakt z tym młodszym pokoleniem to też ta wartość dodana. Było to tylko oczywiście hasło reklamowe, dlatego że te osoby rekrutują się tak jak wszyscy inni studenci, z tym, że próbujemy wyjść naprzeciw i część zajęć robić w godzinach popołudniowych, zakładając, że jakaś grupa z tych osób prawdopodobnie pracuje zawodowo. Liczyliśmy na to i liczymy, że będą też osoby młodsze, ale też nie stawialiśmy nigdy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o limit górny. No i mamy osobę, która w tej chwili ma 70 lat i świetnie sprawdza się. I to nie jest tylko nasze doświadczenie na Uniwersytecie w Białymstoku, ale przecież mamy podobne doświadczenia z innych uniwersytetów czy w kraju, ale też na świecie, że te osoby świetnie dają sobie radę i myślę, że to też jest takie przesłanie. Nigdy nie jest za późno, żeby się uczyć. A co najważniejsze, nigdy nie jest za późno, żeby zapisać się na studia. Na Wydziale Historyczno-Socjologicznych mamy kilka kierunków studiów, natomiast te najbardziej popularne, jeśli chodzi o grupy 40+, to oczywiście jest historia. W tej chwili mamy 37 osób, stosunki międzynarodowe 16, filozofia 16, socjologia 11 i studia wschodnie. Mamy dwie osoby, które możemy zakwalifikować do tej grupy.
Byli tacy fajni chłopacy. Oni chyba jeszcze niektórzy kończą licencjat, bo jakoś tam się noga im trochę poślizgnęła w życiu, ale mieli takie fajne przemyślenia na różne tematy, że trochę zazdrość, że oni mają taką świeżość myślenia. I to mi się u nich też podobało. I z tego też korzystałam. Korzystałam w tym sensie, że ja słuchałam, co młodzi mówią na temat, jaki był tam wykładany. To jednak jest spore poruszenie, że można coś zrozumieć, nie tak jak się rozumie, bo się przeczytało, ale jeszcze z jakąś głębią.
Takie mam wrażenie, nie wiem, czy to z ich strony byłoby poparte. To jest fajne zdarzenie jeszcze tych młodych, którzy w ogóle ludzi nie dzielą na tych, którzy mają tyle lat, czyli mniej lub więcej, tylko na ludzi ciekawych albo mniej ciekawych. I jakoś się fajnie dogadujemy z tymi młodymi, ale również z tymi ludźmi w moim wieku. Bo to też są ludzie, którzy się tam znaleźli z fajnych powodów i to są ci ludzie, z którymi chcę być.
Jestem studentką drugiego roku filologii rosyjskiej. W zeszłym roku miałam przyjemność uczyć się z panem, lat około 60, razem z grupą. Mieliśmy pewne obiekcje, jak się będziemy dogadywać, czy nie będzie dystansu między nami. Jednak niczego takiego nie było. Bardzo szybko przekonaliśmy się do tego pana, tak jak i on do nas. Był po prostu jak taki nasz dziadek całej grupy. Dużo nauczył naszych chłopców, między innymi jak traktować kobiety. Był też bardzo mądrym człowiekiem. Wiele razy na zajęciach wypowiadał się na różne tematy, nie tylko dotyczące przedmiotu, ale też życia. Zmienił nasz pogląd na pewne rzeczy. No i był jak taki nasz przyjaciel. Ze względów rodzinnych musiał odejść, z czego każdy z nas żałował naprawdę. Pamiętam, jak stałyśmy z dziewczynami i płakałyśmy po nim. Nie ma czegoś takiego, że świat jest podzielony na osoby starsze, na osoby młodsze, na studentów starszych, na studentów młodszych. Nie ma czegoś takiego. Po prostu siedzieliśmy jak równy sobie.
Studiuję na filologii polskiej. Jest to pierwszy rok drugiego stopnia, czyli studia magisterskie. Trafiłyśmy na takie osoby, gdzie protekcjonalizm taki wychodzi po prostu. Na zasadzie takiej, że nie witamy się, bo ktoś uważa, że to go powinniśmy widać. A jednak ja uważam, że jeżeli wchodzimy w mury uczelni, to przed drzwiami zostawiamy wszystkie te nasze sprawy. To kim jesteśmy, czym się zajmujemy, bo tu jesteśmy po prostu studentami. Z naszej strony uważam, że była taka otwartość. Na pierwszym roku zapraszałyśmy na jakieś tam spotkania integracyjne. I niestety, skoro na pierwszym roku nie zostało to wysłuchane czy zinterpretowane w taki sposób, że dobra, chodźmy razem, tylko ciągle gdzieś tam nie, bo jest ta różnica wiekowa, to tym bardziej nie odbędzie się to na czwartym roku. Coś przepadło, my tego nie nadrobimy, ale mam nadzieję, że przyszłe osoby, które pójdą na studia, czy też te osoby 40+, może trochę inaczej podejdą do tego i może naprawdę będą to budujące relacje.
Mimo tego, że już jakieś tam doświadczenie nam nadało pewne wyobrażenie świata, my potrafimy to zmienić właśnie patrząc na młodych ludzi. Znajdujemy coś, czego nam już brakuje, ponieważ my mamy dystans do życia już wyrobiony przez doświadczenie. A oni mają właśnie ten dystans wyrobiony przez niewiedzę. Oni nie wiedzą, jak będzie. My już wiemy. Sam się łapałem na tym, że musi być wszystko fajnie poukładane, plan zrobiony, a czasami tak się nie da. Właśnie studia tego uczą, że o ile trzeba być na pewno sumiennym, systematycznym, ale ten entuzjazm musi być. Teraz, nagle, na drugim może roku było, gdzie zacząłem się bawić historią. Ktoś powie, aha, nie traktuję poważnie historii. Nie. Ja to zawsze mówię, przypomnijcie sobie, zwłaszcza chłopaki, ale i dziewczyny, jak to było na podwórku, jak żeście grali w piłkę nożną. Każdy mecz w piłce, tak jak w finału Mistrzostw Świata. Te bramki były, kłócili się jakby, ja nie wiem, ta gra była najważniejsza w tym momencie. Ta zabawa taka. I tak samo mówię o historii. Jak zaczynam na przykład czasami odkrywać coś, to się cieszę jak dzieciak. U mnie w pracy czasami się śmieją, bo coś sobie przypomnę albo coś przeczytam. Chodzę, się cieszę, coś tam, jakiś drobny szczegół. No po prostu trzeba się bawić. No.
Koleżanka jest czynnym artystą, kolega emerytowanym policjantem, koleżanka jest farmaceutką, gastronomiczne zawody to chyba są ze dwa czy trzy osoby. Nauczyciel wychowania fizycznego, handlowiec, kurator wystaw.
Z punktu widzenia dydaktyka, w kontekście filozofii mam wrażenie, że to jest zwłaszcza korzystne.
Doktor Bartosz Kuźniarz.
Ci młodzi, którzy też są na kierunku, widzą, że można się tą filozofią pasjonować w wieku 40-50 lat, a w związku z tym nie mają takiego poczucia, no właśnie, że to jest jakieś nieżyciowe, niepraktyczne, w związku z tym, co ja tutaj właściwie robię.
Jeśli chodzi o obserwacje tego zjawiska, czy ono jest korzystne, to myślę, że ze wszech miar tak.
Profesor Danuta Zawadzka.
Dla nich samych, dla tych ludzi, którzy decydują się podjąć studia, najczęściej pracując już zawodowo lub też w jakimś życiowym kryzysie, bo też tak się właśnie zdarza. Dla mnie jako dla osoby prowadzącej zajęcia i dla grupy, która jest w takim normalnym wieku metrykalnym, czyli studenckim. Jeśli chodzi o mnie, to są ludzie inaczej czytający literaturę, o wiele bliżsi mi w sposobie odbioru. To oczywiście nie chodzi tylko o takie poczucie zrozumienia generacyjnego, bo to najczęściej są jednak inne generacje. Tylko chodzi o pewne epoki odbioru kultury, tak mi się wydaje. I oni reprezentują kulturę papierową, przedinternetową. Oczywiście posługują się tymi narzędziami, ale zostali ukształtowani w innej kulturze. I często oznacza to w sensie praktycznym tyle, że jeśli grupa ma przeczytać dłuższy utwór, to najczęściej studenci z tej grupy 40+ czytają go w całości, a ci pozostali nie zawsze, ponieważ oni już są przyzwyczajeni do takiego odbioru fragmentami. Ich refleksje są inne zupełnie na temat literatury. Są powiązane właśnie z doświadczeniem życiowym, ale też z obserwacją kultury. Oni już wiedzą, co się sprawdza, co jest przemijającą modą. Mają ustabilizowaną hierarchię wartości, bądź też zachwianą właśnie przez jakiś kryzys życiowy, ale wówczas traktują bardzo serio literaturę.
Herbatka jest ciepła, rozgrzewająca. Moje życie nabrało takiego sensu, chociaż do tej pory też miało sens, ale dało mi takie wyciszenie pewnych rzeczy, których nie chciałam mówić. Nie chciałam mówić o rozwodzie, o trudnych sytuacji, którą miałam, bo musiałam się wyprowadzić. No takie życie tak się układało i to mnie bardzo denerwowało, ale jak zaczęłam studiować, mimo że to było trudne, bo trzeba było w dzień pracować, popołudniami były zajęcia, trzeba było się przygotować do zajęć i naprawdę to mi pomogło.
One ciągle też są. To nie był jakiś jeden. One się w ogóle pojawiały, takie olśnienia, że to jest coś bardzo wartościowego, co mi tam otwiera pojęcia wręcz. Po czym następowały, tak jak sobie teraz to przypominam i uświadamiam, następowały chwile z kolei milczenia. Ja się wręcz zapadałam, znaczy to tylko tak wewnętrznie. Milczenia dlatego, że uświadamiałam sobie, że ja naprawdę tak wiem niewiele, że to są tak wielkie rzeczy, a ja tu taki robaczek w ogóle z czym? O czym? Po co? Zmilczeć trzeba, w ogóle nie jestem godna się nawet odezwać. O, no i to tak na przemian. Usłyszałam coś ciekawego, właśnie to były zajęcia, to były tematy i one gdzieś tam rozpalały, otwierały i kolejne drzwi się otworzyły, czy też okno i się znowu coś zobaczyło ciekawego, tam pewnie coś dalej, ale o tym się teraz nie mówi, tylko się zatrzymuje na tym, że to też coś ważnego i przydatnego.
Ze mnie się zawsze śmieją, bo mówię fachowy, to cmentarze. Moja żona pochodzi ze środka Europy, nieduża wieś niedaleko Suchowoli. Wieś należy do parafii, gdzie jest cmentarz. On był bardzo zarośnięty, kilka dobrych lat temu, jeszcze przed moimi studiami. I myśmy tam znaleźli stare nagrobki, takie z końca XIX wieku. Potem jak poszedłem na studia, na drugim roku mieliśmy zajęcia z kultury materialnej. Profesor tam właśnie mówił o tym, to tamto, bo to jest archeolog, mój promotor, profesor Karczewski. Pod koniec drugiego roku poszedłem do profesora Karczewskiego, że ja bym chciał coś zrobić z tym cmentarzem. Żeśmy doszli do wniosku, że fajnie by było zinwentaryzować cały cmentarz, te stare nagrobki. W tej chwili mam ponad 600 nagrobków zinwentaryzowanych i tak cały czas nad tym pracuję. Na zasadzie takiej, że nikt tego nie zrobił wcześniej. Dwa lata temu obchodziliśmy 400-letnią rocznicę powstania parafii w Chodorówce. Tak zastanawiam się, piszę tą pracę swoją magisterską. Nie wiem, może kiedyś jakaś książka z tego będzie, bo to normalna praca, licencjatka ze 40 stron. Moja miała 370. To była taka księga. Teraz już będzie razem 600 ileś. Okazało się, że na takim małym cmentarzu, który jest wiejskim cmentarzem, jest 600 parę nagrobków mających znamiona zabytkowych. Ksiądz dostał ode mnie tą książkę, to taki zadowolony, tą licencjat mówi, oj, mówi, nikt nie ma. Mówię, no nikt nie ma, bo komu się chce? Nawet jeżeli to tak skończy się tym magistrem i nic więcej nie będzie, to zawsze coś po mnie zostanie, przynajmniej w parafii. Ksiądz będzie miał dokumentację tych nagrobków.
Ja nie wiem, skąd to jest, ale mój obraz świata po skończeniu licencjatu zrobił się jakbyś taki szerszy. Ziemia się zrobiła mniejsza. Moja głowa zaczęła tak inaczej przyjmować świat, który jest obok. Ja odwiedziłam Londyn, wszystkie te muzea i powiem szczerze, jak się uczyłam o Platonie i o początku Ziemi, to stwierdziłam, że wiele rzeczy już widziałam, ale ja tego nie rozumiałam do końca. Zawsze polecam studia, bo uważam, że ktoś, kto potrafi polecieć do Londynu i być w British Museum i nie wiedzieć, co tam jest wyłożone, to naprawdę będzie szkoda. Bo tam jest tyle fantastycznych rzeczy, które można zobaczyć i tylko żeby wiedzieć, co się ogląda. No jak ktoś nie wie, no to co? Każda skała to tylko skała, każde wrota egipskie, no to tylko wrota, prawda? Chociaż ja mam tam no sporo lat, ale czuję się wtedy młoda, bo ja wiem, że to jest tak stare, że ja jeszcze jestem młoda. No i taka świadomość daje poczucie takiej radości, no. Radości. Moja mama mówi, że ty nic nie robisz. Ja wiem, jak to nic. Ja myślę. To najważniejsze. Wątpię, więc myślę. Więc jestem. Fantastycznie. Ja uwielbiam pomarańcze. To trochę słońca. Bo dzisiaj było słońce. Można było zobaczyć więcej dalej.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, Nieprzypadkowi studenci. Mówili studenci Uniwersytetu w Białymstoku, m.in. Joanna Bajkus, Joanna Łasiewicka i Krzysztof Radziwonowski.